Prezydent na 96 FM. W każdą środę o godzinie 12.30. Wszystko, co warto wiedzieć o uniwersyteckim mieście. Prezydent Zielonej Góry odpowiada na wasze pytania. Więcej o audycji www.wzielonej.pl/prezydent. Zaprasza Kaja Rostkowska.
Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, jest w studiu Radia Indeks. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich państwa i panią.
Na początek dobra wiadomość. 4,5 miliona udało się pozyskać na remont Alei Zjednoczenia. Tak trochę rozmawialiśmy o obwodnicy południowej trasie północnej, a tu nagle Aleja Zjednoczenia. Dobra wiadomość.
My patrzymy na różnego rodzaju drogi, które są potrzebne, nie tylko na te nowe, jako obwodnica południowa, ale również na te, które są w mieście i wymagają remontu. Tych też jest dość dużo, bo niestety remonty nie były prowadzone na bieżąco. Ja kiedyś zrobiłem sobie taki wykaz, która droga kiedy była remontowana, bo wydawało mi się, że do niedawno. Okazało się, że mamy drogi nie remontowane od 30 kilku lat. I to te podstawowe, właśnie takie jak choćby Zjednoczenia, więc tu była duża walka, bo chętnych po pieniądze jak zwykle jest dużo.
4,5 daje miasto,
Udało nam się walczyć 4,5 miliona złotych, dzięki między innymi pomocy pana ministra Sługockiego, więc Zjednoczenia na odcinku od energetyków aż do ronda na przylep będzie wyremontowana.
Czy oprócz tego, że asfalt będzie lepszy, jeszcze jakieś udogodnień możemy się spodziewać?
Tam jest chyba taka sytuacja, która jest dość znamienna dla miasta, nowego miasta, że w którymś momencie kończy się chodnik, a jeszcze nie zaczyna się chodnik w dzielnicy Nowe Miasto, więc nie ma tam ani ścieżki rowerowej, taki obszar niczyi to jest, więc w tej chwili właśnie będzie, to są też mieszkańcy przelepu zgłaszali na spotkaniach, że kiedy wreszcie będzie zrobiony ten kawałek pomiędzy rondem a miastem, więc tym Nowym Miastem, więc będzie to zrobione, będą zrobione ścieżki rowerowe, będą poprawione, bo te, które w tej chwili już są, to też już, że tak powiem, wymagają remontu, więc cieszę się, że udało się zdobyć pieniądze, bo jest to na pewno powód do radości i dumy, więc to nie ostatnia rzecz, o którą walczymy. Ja cały czas szukam tych możliwości, gdzie można cokolwiek dostać z zewnątrz, żeby coś zrealizować, bo te inwestycje po pierwsze są drogie, bo trzeba pamiętać o tym, że tutaj mówimy o inwestycji, która będzie miała kosztowała nas około 9 milionów złotych. Wcale nie jest to długi odcinek, bo to
9 milionów za 2 kilometry.
Za 2 kilometry, więc widać, jak drogie są drogi w mieście, ale muszą być zrealizowane, muszą być zrobione, bo tak naprawdę dzięki temu później jeździ się wszystkim nam o wiele lepiej, więc cieszę się,
że udało. Na pewno kierowcy docenią i to bezwzględnie dobra wiadomość. Gorzej już z informacją o tym, że Uniwersytet Zielonogórski sprzedał działkę przy ulicy Prostej. 650 mieszkańców podpisało petycję, żeby nie robić tam tych bloków. Jak pan na to patrzy?
Mamy problem związany z tym, że generalnie, po pierwsze, wszyscy chcemy rozwoju miasta. Jak jeden mąż, jak się zapytamy, czy chce, żeby miasto się rozwijało, żeby powstawały nowe budynki, nowe ulice, nowe szkoły, nowe przedszkola, to wszyscy jak jeden mąż jesteśmy za. Problem bierze się z tego, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy za pod jednym warunkiem, u sąsiadania u mnie. Więc to jest tak, jak przecież przedszkole i szkoła na Zastalowskim potrzebne, bo tam nie ma żadnego przedszkola naszego w tym miejscu. Buduje się bardzo dużo domów. Rozpoczęliśmy budowę, już tam są protesty, bo komuś się nie podoba, bo za blisko drogi, bo wycięliśmy kilka drzew i tak dalej, i tak dalej. Więc jest ciężko znaleźć to rozwiązanie, bo tak naprawdę, miasto ma to do siebie, że się rozwija, zmienia się. Ja mam w gabinecie taką mapę satelitarną z 1968 roku i teraźniejszą, więc widać na niej te zmiany. Tak, widać na niej te zmiany, gdzie były sady, gdzie były pola, gdzie były lasy, a teraz tam stoją osiedla, więc tutaj na zaciszu sprzedał działkę, w związku z tym to jest prywatna działka. I prywatny właściciel wystąpił do miasta o to, że chce tam wybudować bloki. My sprawdzamy te wszystkie rzeczy, które są niezbędne w tym przypadku, bo tam nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, który by mówił, co ma być, w związku z tym odbywa się to na zasadzie procedury decyzji o warunkach zabudowy, którą my musimy wydać zgodnie z przepisami prawa, jeżeli ktoś się zwraca, w związku z tym zgodnie z przepisami postępujemy. To jest też problem jego określenia tego, bo jak popatrzymy osiedle Zacisze, to jednak przeważająca większość zabudowy, to tam są bloki mieszkalne, czteropiętrowe, tam przecież jest niedaleko też akademik, tam jest też przecież blok uniwersytecki, bodajże jeden przy hali, więc tak, trzeba się odnieść do tego.
Chociaż ten blok siedmiokondygnacyjny, który ma powstać, akurat jest rzeczywiście w domków jednorodzinnych.
Według mojej wiedzy siedmiokondygnacji tam nikt nie planował, ale ja nie sprawdzałem tej sytuacji. Natomiast oczywiście jest to protest, ale ja przypomnę, że to jest tak, że droga przez park, którą wbudowaliśmy, był protest. Na Jędrzychowie mamy już w tej chwili patową sytuację, bo tam jest kłótnia i nie jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązania. Więc część ludzi chce, część nie chce. niestety czasami trzeba podejmować te decyzje, które są no, nie do końca korzystne dla części osób, ale z punktu widzenia rozwoju całego miasta są niezbędne, no bo to jest jak obwodnica południowa. Ja uważam, że ona, jeżeli uda się nam wywalczyć pieniądze, bo trzeba pamiętać o tym, że to jest wielka rywalizacja o to, żeby te pieniądze dostać, jest nam niezbędna, bo wystarczy, że zobaczy pani, co będzie działo się, jak zaczniemy remont zjednoczenia, kiedy zrobią się teraz korki w mieście i wszyscy będą leżeli.
Podgórnej to jest kawałeczek, a już jest nasza.
A już jest problem, więc to pokazuje, że my musimy niestety, albo stety, walczyć o to, żeby powstawały nowe rozwiązania komunikacyjne. Mieszkańcy też chcą, żeby no, budować domy, budować bloki. Gdzieś musimy
właśnie
te bloki,
trzeba dwie rzeczy pogodzić, bo z jednej strony chcemy być największym szóstym miastem w Polsce, więc rozwijającym się, a z drugiej strony chcemy mieć widok na wieś przez okno.
Trzeba starać się zawsze znaleźć kompromis, który nie jest prosty, nie jest łatwy.
A co dzieje się z tymi petycjami? Ja pytam, bo też na Zamojskiego powstaje, już wisi transparent Zamojskiego Square, nowe bloki powstają, tam zaraz z okna też mieszkańcy zobaczą budowę, a potem okna sąsiada. Pewnie znowu będzie kłopot, chociaż tam nie ma tej karty przetargowej w postaci zieleni, bo to jest pusty plac tam na pustym placu.
Ja chciałbym zaznaczyć, że ostatnio słuchałem pana ministra, głównego geologa kraju, to jest wiceminister ochrony środowiska, który stwierdził, że Polska jako kraj no jest jednym z najbardziej zielonych, jest jednym z najbardziej przestrzegających tego, wbrew stereotypom, które mówią, że tak nie jest. No, u nas dalej jest ponad 60% zieleni i ona pozostanie. No, nie da się też funkcjonować, nie wycinając drzew, bo bardzo często mamy sytuację tego rodzaju, że piszą mieszkańcy, proszą o wycinkę drzewa, bo przeszkadza, bo gałęzie spadają na samochody, a z drugiej strony są osoby, które twierdzą, że nie wolno wyciąć żadnego drzewa, bo to przeszkadza. I najczęściej to się kończy niestety tragicznie. Powieje troszkę mocniej wiatr, drzewo spada na samochód. Wtedy tych zielonych oczywiście już nie ma, a ludzie mają pretensje. Prosiliśmy, mówiliśmy, że tak będzie i się stało. Chcecie, żeby kiedyś ktoś zginął, to wtedy dopiero się weźmiecie za wycinkę niektórych drzew. I to jest też taki dylemat, taki problem.
Każdy kij ma dwa końce, a deweloperów też pewnie interesują bardziej te tereny w starym mieście,
Trzeba też pamiętać o tym, że jeżeli składaliśmy obietnice, mówiące o tym, że tak naprawdę nie będziemy budowali osiedli wielorodzinnych, blisko osiedli jednorodzinnych, to musimy się tego trzymać, więc ja uważam, że mamy jeszcze kilka miejsc w mieście, gdzie budujemy bloki. Przecież ja przypomnę również, że ostatnio rozpoczęliśmy budowę, bo wszyscy mówią, budujmy mieszkania komunalne, mieszkania KTBS-u, rozpoczęliśmy budowę, wycinając część drzew, no to też była afera, czemu wycięliśmy część drzew. Ja przypomnę, że każdy generalnie dalej mieszkaniec ma dalej bardzo blisko do lasu, bo przecież ten element, o którym my mówimy na ulicy Prostej, to on nie powoduje. Tak naprawdę tam ta, jakby w cudzysłowie, wojna o to już się rozpoczęła rok temu. Ja przypomnę sytuację, kiedy ta ziemia była sprzedawana, tam są korty. I ci, którzy na tych kortach byli już wtedy, że tak powiem, protestowali, że nie chcą, żeby doszło do sprzedaży tych tylko to nie da się zatrzymać czasami rozwoju miasta.
Miasto się rozwija, jesteśmy większym miastem.
To są bardzo trudne sprawy. Natomiast no, trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że żyjemy w mieście. W niektórych miejscach mają szansę powstać jeszcze drogi, w niektórych miejscach będą jeszcze powstawały budynki mieszkalne, no bo taka jest też specyfika i charakter miasta.
Zmienimy temat na chwilkę. Kilka dni temu pan Piotr Puchała, były oficer policji i szef Fundacji Bezpieczne Miasto, podjął temat monitoringu. Jak miasto patrzy na ten temat? Czy będzie wspierać ten projekt?
Znaczy,
czy szuka funduszy unijnych? Jest zasadność tego monitoringu?
Żeby monitoring powstał w mieście, bo uważam, że jest to wskazane. Z tym, że trzeba pamiętać o tym, że to nie chodzi o milion złotych, bo gdyby chodziło o milion złotych, to temat już był dawno załatwiony. To chodzi o kilkanaście milionów złotych i to jest problem, żeby w budżecie tego typu pieniądze znaleźć, bo to jest tak samo, jak wczoraj mieszkańcy mówili, to może odkupmy ten teren jako miasto i niech tam się nic nie dzieje. Ja jestem też jak najbardziej za, tylko takich terenów spornych jest w mieście kilkanaście. Potrzeba by na to kilkaset milionów złotych, których my nie mamy.
Jest problem pieniędzy przy monitoringu.
Tak, oczywiście, jak nie wiadomo, co chodzi, to chodzi o pieniądze. To jest proste i banalne.
A jest zasadność w ogóle? Jest taka potrzeba?
Centrum miasta powinno funkcjonować. My myśleliśmy o takim bardzo ciekawym projekcie, który jeszcze by monitorował na przykład wolne miejsca parkingowe, że przy wjeździe do centrum powstałyby takie jakby w cudzysłowie tablice informacyjne mówiące, gdzie są jeszcze miejsca parkingowe wolne, na przykład.
Bo tak jakby dwa czasem w centrach handlowych są takie informacje.
Ale
15
tam,
miejsc
na
wolnych.
Na przykład, właśnie. Mm-hmm. I więc nam chodzi o coś takiego właśnie w skali miasta, bo monitoring to nie tylko i wyłącznie patrzenie przez pryzmat przestępców, ale choćby właśnie tego typu informacje. No cóż, zobaczymy, czy uda się znaleźć na to środki unijne, bo to jest tak, że my tych projektów różnego rodzaju, gdzie szukamy środków finansowych, jest bardzo dużo. Jest tych pól otwartych wiele. Gdzie się otwiera, że tak powiem, że tak jakby ostateczna decyzja, że tak możecie dostać, to jest jak zjednoczenia. No to od razu wchodzimy, dobra, to robimy zjednoczenia, bo jest szansa dostać 4,5 miliona złotych. Wiadomo, że tą drogę wcześniej czy później trzeba było zrobić, bo już ona już zaczynała być w coraz gorszym stanie, a takich dróg w mieście jest bardzo dużo, więc my w ten sam sposób patrzymy na monitoring. Chcemy go bardzo zrobić, bym bardzo chciał, żeby monitoring powstał. Natomiast szukamy środków finansowych. Jeżeli nie będzie zewnętrznych, to podejrzewam, że będziemy ten monitoring odsuwali. Przynajmniej z mojego punktu widzenia ja będę do tego dążył. Jeżeli radni, którzy tak naprawdę decydują o budżecie, podejmą inną decyzję, proszę bardzo. Ja nie będę od tego uciekał, tylko moim zdaniem lepiej skorzystać z 4,5 miliona złotych, które dostaliśmy na zjednoczenia, niż przeznaczyć to na monitoring. Lepiej wybudować, bo bardziej potrzebna jest szkoła i przedszkole na Zastalowskim, niż monitoring. I to są tego typu...
To jeszcze dodam, to lepiej wybudować więcej może miejsc parkingowych w mieście, niż zrobić te tablice, na których będzie
to,
zero.
Wie pani, no też jest to moje marzenie o to, żeby powstały parkingi wielopoziomowe. No przecież wystarczy pójść zobaczyć, co się dzieje na przykład pod palmiarnią. Ja ostatnio mam bardzo często sygnały od osób, które chcą iść do palmiarni w godzinach do 16:00, twierdzą, że tam się nie da zaparkować, bo wszystkie urzędy, które są, to jest ostatni parking, który został dla urzędów, patrz, Urząd Miejski, Urząd Marszałkowski, NFZ, Starostwo Powiatowe, który no, już jest niewydolny i aż prosi się o to, żeby tam zrobić parking jakiś wielopoziomowy, żeby można było zaparkować spokojnie. No, to samo mamy w centrum miasta, bo przecież wystarczy pójść zobaczyć wszystkie chodniki pozostawiane. Bardzo często mieszkańcy zwracają mi uwagę, że no, coś trzeba zrobić, bo na każdym chodniku stoi auto. Ja mówię, no chętnie, tylko my, jeżeli wprowadzimy zakaz i będziemy chcieli go, że tak powiem, respektować, przestrzegać, to najpierw musimy dać komuś szansę, żeby miał gdzie zaparkować. A w centrum miasta nie ma gdzie zaparkować. Tu myślimy niedaleko przecież o stworzeniu, gdzie jest teraz taki dziki parking za teatrem, miejsca rekreacji i wypoczynku, czyli w pewnym sensie znowu będzie troszkę miejsc. Muzeum myśli o rozbudowie. Jeżeli by to się udało również, to też tak, kilka miejsc parkingowych, więc tu też już trzeba się zastanowić, gdzie mógłby powstać parking wielopoziomowy, który no, pozwalałby na to, żeby przyjść do centrum miasta, parkując samochód i przejść się po mieście, więc trzeba będzie o tym niedługo już zacząć myśleć.
Zmieniamy temat w takim razie, sprawa szpitala. Sejmik województwa podjął decyzję, właściwie jeszcze nie decyzję, tylko tak sformalizował, powiedzmy, intencję, żeby nasz szpital zielonogórski stał się kliniką. Czy miasto kibicuje temu pomysłowi?
My cały czas uważamy,
i co to właściwie oznacza dla mieszkańców? Bo dla mieszkańców znaczy, mamy szpital, co to znaczy, że to będzie klinika?
Z mojego punktu widzenia generalnie walczymy o kierunek medycyny. Bo szpital kliniczny i te wszystkie elementy z tym związane, czy przebudowa, remonty szpitalu są związane również z tym, że staramy się przystosować infrastrukturę do tego, że powstała medycyna. Z czym się wiąże medycyna? Wiąże się z tym, że oczywiście wykładają pan na takim kierunku, wykładają osoby z tytułem profesora, więc my często szukając, czego nigdy nikomu nie życzę, konsultacji, różnego rodzaju porady, no bo u nas nie wszystkie specjalności są na tak wysokim poziomie, nie mamy tak dobrych specjalistów, jeździmy do klinik, czyli do profesorów na konsultacje poza Zieloną Górę. Szpital kliniczny, otwarcie kierunku medycyna spowoduje to, że będziemy mieli więcej osób z tytułami, więcej osób z większą wiedzą, z większym doświadczeniem, więc nie będziemy musieli jechać, leczyć się gdzieś poza granicę województwa, będziemy mogli zrobić to w Zielonej Górze, więc to jest te krok po kroku walka o to, żeby powstała w Zielonej Górze medycyna, choć wiele osób jest temu przeciwnych, bo nie wszyscy tego pragną.
Są też osoby, tak jak pan Tomasz Nesterowicz, które chcą budować nowy szpital.
Wie pani co, cóż, ja myślę, że mogę zrobić go pełnomocnikiem, bo jeżeli powie skąd wziąć na to pieniądze, to będę pod wielkim wrażeniem. No, to jest projekt tak realny, jak wybudowanie wiaduktu na Księżyc, więc myślę, że te dwa projekty mógłby sobie wpisać w program wyborczy i budować. Wybudowanie szpitala to jest około 500 000 zł, jeżeli pani wierzy w to, że ktoś jest w stanie to zrealizować, to będę pod wielkim wrażeniem, więc my możemy mówić o tym, co od dawna mówimy, że walczymy o budowę szpitala dziecięcego, to tak, czyli na terenie szpitala, tego, który jest, prowadzić dalej remonty, prowadzić rozbudowę obiektów, to jest możliwe, natomiast budowa od podstaw nowego szpitala, projekt jak najbardziej sensowny, natomiast realność tego projektu ja oceniam na no, jakieś 0%, to co powiedziałem, wiadukt na Księżyc ma podobną szansę realizacji jak budowa nowego szpitala w najbliższym okresie.
Chcę jeszcze powiedzieć dwa zdania. Poruszyć temat odwołania dyrektora ośrodka Promy, pani Bożena Chudak została zwolniona z pracy. Czy to już jest temat zamknięty? Bo wczoraj takie napięcia na sesji Rady Miasta pojawiły się w związku z tym. Czy to jest jeszcze rozwojowa sytuacja? Jest jeszcze o czym mówić? Czy to już jest osoba, która dostaje wypowiedzenie i już ci rodzice i tak dalej nie mają nic do powiedzenia?
To jest tak samo jak wczoraj na sesji Rady Miasta mieliśmy dyskusję na temat fałszowania wyborów. Tak się zastanawiam, o co chodzi z tym fałszowaniem wyborów, bo radni jednego z klubów dostali jakiegoś amoku i mówili, że wybory, te, które były, sfałszowane, a w ogóle jeszcze Radę Dzielnicy też, to wszystko było sfałszowane. I mówię, o co chodzi? Tak nie za bardzo zrozumiałem. Później oglądałem telewizję, okazało się, że prezes Kaczyński już stwierdził, że wybory, te, które będą 10, będą sfałszowane. Więc radni...
Tak, bo pan Bronisław Komorowski według niego namawia komisję.
Tak. Więc radni miejsce jednego z klubów dostali polecenie, żeby mówić też o sfałszowanych wyborach. Ja już dostaję, że tak powiem, jakieś głupawki, bo jak słucham tego wszystkiego, co tych bzdur takich i kretynizmów, które są opowiadane przez radnych, to po prostu nie wierzę i przecieram oczy, ale niestety kampania wyborcza ma do siebie, że rządzi się różnymi prawami, że często decyzje są irracjonalne, no bo tak jak tutaj już wiemy, że 10 wybory będą sfałszowane, już zaczynamy o tym mówić, to wstyd mi, bo tak naprawdę jakie świadectwo sami sobie wystawiamy. Wracając do Promyka, w 2013 roku rozpoczęły się dziać tam nie najlepsze rzeczy. Zaczęły się kłótnie, spory właśnie, które trwały przez półtora roku. My prosiliśmy o wdrożenie programu naprawczego przez panią dyrektor.
Były interwencje, tak?
Były interwencje, przecież nawet media też o tym donosiły, pisały. Rodzice przychodzili na skargi do urzędu, do NFZ-u, do wojewody, do Rady Miasta. Sytuacja, że tak powiem, moim zdaniem już doszła do takiego momentu, gdzie nawet wczoraj właśnie radny PiS-u mówił, że tam już było tak, że jednych rodziców zapraszano na spotkania, drugich w tym samym czasie się ze spotkania wypraszano, a on był członkiem Rady Społecznej, więc to z mojego punktu widzenia doszło do moim zdaniem utraty możliwości dalszego kierowania przez panią dyrektor tą placówką. Stąd po półtora roku decyzja moja o tym, aby taką osobę zmienić, bo wie pani, tam o tym, że jest źle, świadczy również to, że część rodziców zabrała swoje dzieci, zaczęła szukać dla nich innego miejsca, co już pokazuje, że nie tędy droga. Niestety nasze zarzuty, które były stawiane, potwierdził też NFZ, zwłaszcza dotyczące to, że dzieci nie uzyskiwały takich świadczeń, jak uzyskiwać powinny. Nie chodzi tu już o pieniądze, które musieliśmy zwracać, więc wydaje mi się, że po półtora roku, że tak powiem, jakby braku wariantu i braku poprawy tego faktu, podjąłem decyzję, iż warto uspokoić to, zmieniając osobę kierownika, dyrektora tej jednostki. Próba wykorzystania tego politycznie, bo już wczoraj słyszałem, że to jest polityka, wszystko co robię, więc to jest tak, najpierw dziennikarze po wyborach się mnie pytają, czy będą zmiany w jakichś jednostkach, jak ja mówię, że tak, będą zmiany. Że tak powiem, po wykonaniu, to mówią, dlaczego pan nie zrobił? Więc pytanie brzmi, moim zdaniem mam prawo, jestem kapitanem okrętu, który nazywa się Miasto Zielona Góra, mam swoją załogę, bo pasażerami są mieszkańcy, ale mam swoją załogę i nie może być tak, że część tej załogi zamiast obsługiwać pasażerów, to w dnie korkociągiem robi dziury, żeby okręt zatonął, więc...
Czy to jest też taki potężny sygnał ze strony miasta do wszystkich placówek podległych urzędowych?
Ale rzeczywiście, to nie jest tak, że to jest koniec.
Się obserwujemy po prostu waszą pracę.
To nie jest koniec zmian, które są przeze mnie zaplanowane. Tych zmian będzie więcej. Uważam, że mam prawo po 8 latach do oceny pewnych zachowań, jeżeli gdzieś dzieje się źle, to uważam, że trzeba reagować i trzeba to zmieniać, bo tak naprawdę to jest mój obowiązek. Więc w tej chwili tam próba dalszego skłócania rodziców przez panią dyrektor potwierdza tylko i wyłącznie moje że tak powiem, obawy, że ona się nie nadaje do tego, żeby kierować placówką, bo jednak tam tworzenie plakatów, wywieszenie plakatów, że my tam szkalujemy i tak dalej, nie szkalujemy, było półtora roku czasu, to rodzice pod imieniem, nazwiskiem pisali do nas skargi, przychodzili, jaka musiała być desperacja tych rodziców, aby zabierać swoje dzieci, a dla mnie przerażające było to, co jest niestety potwierdzone, że w którymś momencie dochodziło również do tego, że rodzicom tych dzieci, które są chore, potrafiono mówić w twarz, że wasze dzieci nie rokują nadziei na poprawę, w związku z tym chyba nie będziemy ich rehabilitować. To nie tędy droga, nie za to, nie takiej empatii oczekujemy od pracowników takich placówek.
Za chwilę wracamy do rozmowy z prezydentem Januszem Kubickim. Odbieramy maila naszych słuchaczy prezydent@wzielonej.pl.
Prezydent na 96 FM.
Zaczynamy drugą część audycji Prezydent na 96 FM i to jest ta część audycji, w której to słuchacze pytają prezydenta o sprawy ważne dla nich, a związane z Zieloną Górą. Mamy dwa zaległe wątki. Pytanie o to, co dzieje się w okolicy Sulechowskiej 39A i o zagospodarowanie terenu przy ulicy Lisiej, teren po dawnej mleczarni.
To jest teren prywatny, jeżeli chodzi o ulicę Sulechowską. Tam w planie zagospodarowania przestrzennego jest teren sportowo-rekreacyjny. W związku z tym właściciel terenu wystąpił z wnioskiem o to, aby wydać mu decyzję na usunięcie drzew, ponieważ chciałby coś tam zrealizować i taką dostał.
Czyli nic wspólnego z Mosirem to nie będzie miało?
Nie, to Mosir, tam Mosir nie planuje w tym momencie rozbudowy swojego, w tym choć niedalekiej przyszłości być może tam będzie Mosir coś planował rozbudować, ale to wtedy będziemy realizować. Drugie dotyczyło ulicy Leśnej. Tam w planie jest, który jest, to jest teren prywatny, jest posiadany spółki, nie naszej oczywiście. Tam jest w planie zabudowa mieszkaniowo-usługowa, natomiast na dzień dzisiejszy nikt nie prowadzi żadnych starań o to, żeby cokolwiek zrobić. No, jest ten problem czasami właśnie też taki, że jeżeli są prywatne tereny, my na prywatnych terenach nie na wszystko mamy wpływ, nie wszystko możemy komuś kazać, żeby ktoś coś zrobił, tak jak sobie życzymy. Tam już samodzielnie.
Mieszkańców drażnią te ruiny, ale miasto nie zawsze jest...
Mnie też bardzo często drażnią ruiny i to są wieloletnie procesy, próby, że tak powiem, walki z tym, żeby one się zmieniły. W niektórych miejscach się zmieniają, z czego się bardzo cieszę.
Czy wiadomo, co powstanie w centrum, w budynku, w którym był Empik?
Prywatny budynek, nie mam zielonego pojęcia, co tam jest, natomiast no, jeżeli będziemy wiedzieć, to na pewno przedstawimy.
Czy w końcu powstanie asfalt na ulicy Źródlanej? To jest seria pytań od słuchacza, właśnie związana z okolicami, tymi dokładnie. Czy tam jest szansa na asfalt ulicy Źródlana?
Według mojej wiedzy w budżecie miasta takich środków w tej chwili nie ma. Jeżeli nie ma, to raczej nie będą realizowane.
Słuchacze pilnują. Zdaje się, że był taki projekt przedłożony w budżecie obywatelskim 2015. Nie udało się. Nie przeszedł.
Tak. Powiedzieć, który z nich uzyskał akceptację, który nie, więc...
Inaczej. Mam na myśli budżet obywatelski. No właśnie, bo tu jest pytanie o to jeszcze, czy powstanie prawoskręt z ulicy Batorego do ulicy Rzeźniczaka. I to był projekt złożony do budżetu obywatelskiego.
Ale to ja mogę sprawdzić, bo na pamięć nie znam wszystkich elementów.
Pytanie mailowe. Dlaczego pomimo złożonych obietnic przez pana prezydenta w szkole podstawowej w Przylepie nie zostały utworzone klasy sportowe na rok szkolny 2015-2016? Chodzi o przyszłych uczniów pierwszych klas.
Według mojej wiedzy spotkali się dyrektorzy wszystkich szkół i ustalili, które klasy w jakich szkołach będą tworzone, i to nie jest tak, że tak powiem gdzieś tam, tylko po prostu no, jeżeli jest tworzonych, kiedyś było kilkanaście, teraz jest kilka, to każda ze szkół ma jakąś swoją specjalizację. Z tego co wiem, niektóre szkoły podzielili się między sobą dyrektorzy. Ja mogę przedstawić tam za tydzień, bo nie interesowałem się dokładnie, natomiast wiem, że gdzieś tam klasa tenisa stołowego chyba jest w jednej szkole. Po prostu podzielili się tymi specjalnościami, jeżeli chodzi o te elementy.
Ewentualnie wrócimy
do tego tematu. Natomiast wszystkie dzieci, które rozpoczęły kształcenie w takim, a nie innym kierunku, dalej się w nich kształcą.
Kolejne pytanie, panie prezydencie. Jesteśmy zadowoleni z przejścia przez park Doliny Gęśnika, które połączyło osiedle Zastalowskie z ulicą Źródlaną. Jeśli pan się do tego przyczynił, to dziękujemy, ale od samego początku jedna lampa tam nie działa. Czy jest możliwość, by jednak ktoś to naprawił?
A to oczywiście zgłoszę i myślę, że tam sprawdzę, co się dzieje.
Mam takie pytanie, czy i to jeszcze ta seria o Źródlaną, mam takie pytanie, czy zostanie zrobione przejście, zejście z nowego osiedla przy ulicy Obywatelskiej do ulicy Źródlanej, wzdłuż ulicy Rusałki, obok domków, gdyż tam codziennie przychodzi mnóstwo ludzi, a teren nie jest zagrodzony, jakoby był prywatny. Taka inwestycja byłaby przydatna, szczególnie dlatego, że tym niebezpiecznym zejściem przychodzą dzieci na orlik przy kościele.
Ja oczywiście postaram się odpowiedzieć na tak szczegółowe pytanie, ale za tydzień, bo... Cóż, miasto prowadzi kilkaset inwestycji, ja te największe jestem w stanie jeszcze wiedzieć, które się odbywają, ale tych mniejszych, w stylu gdzieś kawałek chodnika, jedna lampa, to tak na pamięć myślę, że nikt nie jest w stanie określić.
To do tych tematów jeszcze wrócimy. Ostatnie pytanie zdążymy zadać. Czy powstanie chodnik i droga rowerowa do Zatonia?
Są w tej chwili realizowane ścieżki rowerowe, natomiast czy odbywają one Zatonie, to również postaram się odpowiedzieć, bo tam jest 30 kilka kilometrów ścieżek, które będziemy realizować i przyznam się, że tak na pamięć nie wiem akurat, czy ten element, bo tam wiem, że są objęte tereny, czy wszystkie, ciężko mi odpowiedzieć.
Będziemy to sprawdzać. W takim razie do tych tematów wrócimy. Dziękuję serdecznie. Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, był moim gościem.
Dziękuję serdecznie wszystkim.
Prezydent na 96 FM. W każdą środę o godzinie 12.30. www.wzielonej.pl/prezydent